Pierwsza Księga Samuela, pierwszy rozdział i czytamy od 9 wiersza. A gdy skończyli w Sylo spożywanie i picie, Anna wstała. Kapłan Heli zaś siedział na krześle w podwojach świątyni pańskiej. Z goryczą w duszy modliła się ona do Pana i bardzo płakała. I złożyła ślubowanie, mówiąc: Panie zastępów, jeśli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy i jeśli wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i nożyce nie dotkną jego głowy. A gdy tak długo przed Panem się modliła, Heli przypatrywał się jej ustom. Lecz Anna ledwo szeptała, a tylko wargi jej się poruszały. Głosu jej zaś nie było słychać. Toteż Heli miał ją za pijaną. I rzekł do niej Heli: dopókiż będziesz się zachowywać jak pijana, wytrzeźwiej ze swego upicia. Anna zaś odpowiedziała, mówiąc: nie, Panie mój, lecz jestem kobietą przygnębioną. Ani wina, ani innego trunku nie piłam, ale wylałam swoją duszę przed Panem. Nie uważaj swojej służebnicy za kobietę przewrotną, gdyż z głębi swej troski i zmartwienia dotychczas mówiłam. Wtedy odpowiedział Heli, mówiąc: idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co go prosiłaś. Ona zaś rzekła: oby twoja służebnica znalazła łaskę w twoich oczach. I odeszła ta kobieta swoją drogą i spożyła posiłek, a nie wyglądała już na przygnębioną. Ostatnio tutaj zaczęliśmy rozważać tą całą sytuację i w zasadzie skupiliśmy się na tej modlitwie tutaj Anny i tej postawie uniżenia i pokory, jaka jest widoczna w tej modlitwie. Widzimy tutaj to jej uniżone serce i to ślubowanie, które składa Bogu. Zwróćmy też uwagę, w wierszu 10 czytamy, że modliła się z goryczą w duszy. I myślę, że jest to takie stwierdzenie, którego nie powinniśmy tutaj przeoczyć. Gdyż kiedy nasze serca są pełne goryczy, to raczej nie jest to czas, nie jest to samopoczucie, które w naturalny sposób prowadziło do nas do modlitwy. Kiedy w sercu człowieka jest gorycz, to naturalną jego reakcją jest narzekanie, jest użalanie się nad sobą, jest postrzeganie właśnie innych, że oni mają tak dobrze, a ja muszę tak cierpieć. Natomiast Anna z tą goryczą w duszy, czytamy, modliła się. I jeśli w naszych sercach czasami rodzi się gorycz z jakiegokolwiek powodu, czy to rozczarowaliśmy się jakimiś ludźmi, czy to właśnie tak jak ona tutaj ma to nieoczekiwane, przepraszam, niespełnione oczekiwanie, cokolwiek jest przyczyną tej goryczy, która się rodzi w nas i tego poczucia, że tak jest nam źle, że tak jest nam ciężko, to najlepsza rzecz, którą możemy zrobić, to modlić się. Modlić się z tą goryczą w duszy. I tak jak Anna, wylać ją przez serca przed Bogiem. Całą tą gorycz, nie nosić jej w sobie, nie udawać, że jej tam nie ma, nie zakładać jakiejś fałszywej maski i mówić, że wszystko jest w porządku, kiedy w środku jest gorycz. Ale przyjść z tą goryczą do Boga i wylać to przed Nim. Powiedzieć Mu prawdziwie, jak się czujemy, z czym się zmagamy, co nas trapi, co nas dręczy. On i tak to wszystko wie. Takąż głupotą jest przychodzić do Boga i klepać jakieś pacierze, klepać jakieś piękne modlitwy, jakieś słowa kwieciste wyszukiwać, kiedy jest gorycz w sercu, kiedy jest smutek w sercu, kiedy jest jakiś ból w sercu. Bóg oczekuje, że przyjdziemy do Niego takimi, jakimi jesteśmy. On nie oczekuje jakiejś specjalnej od nas postawy, nie oczekuje jakichś specjalnych słów, nie oczekuje niczego, co by nie było odzwierciedleniem tego, co jest naprawdę w naszych sercach. Nawet jeśli jest tam niewiara, nawet jeśli są tam wątpliwości, to lepiej przyjść do Boga i powiedzieć: Panie, dopomóż niedowiarstwu memu. Widzisz mój strach, widzisz mój lęk, widzisz moje obawy, widzisz, jak się tutaj miotam. Niż przyjść i mówić: Panie, wierzę w Ciebie, tak, i wyznawać coś, co nie ma pokrycia w sercu. Czasami słyszy się, że ludzie do czegoś takiego zachęcają i mówią, że przez takie właśnie takie słowa, takie jakieś gesty tak można się zachęcić. Ja rozumiem, że jest w tym jakiś element pozytywnej zachęty, że jeśli coś takiego pozytywnego powtórzymy i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, to w jakiś sposób możemy się zachęcić. Myślę, że to psychologicznie tak działa. Ale widzę, że Bóg wcale czegoś takiego od nas nie oczekuje. On nie oczekuje, że my teraz się jakoś tutaj przed Nim psychologicznie, religijnie podbudujemy. On raczej oczekuje, żebyśmy przyszli do Niego szczerzy. Czytamy, że Bóg szuka takich, którzy Go będą chwalić w prawdzie. I wierzę, że to słowo prawda, zresztą sprawdzałem to kiedyś, to słowo prawda właśnie ma tą konotację szczerości. O coś takiego chodzi. Bóg szuka takich, którzy będą Go czcili nie w jakimś zafałszowaniu, nie w jakąś maską, nie w jakichś słowach, które nic dla nich nie znaczą, ale którzy będą Go czcili w prawdzie, którzy wyrażą przed Nim prawdę, która jest w ich sercach. Szczerze będą się do Niego modlić. Jakkolwiek wygląda ich stan. Czasami ludzie mówią, że kiedy przychodzimy do Boga, to właśnie już musimy mieć taką właściwą postawę, żeby On nas wysłuchał, i musimy wcześniej odpowiednio się przygotować, i jak gdyby jest jakieś takie, jakoby ta modlitwa, to po prostu człowiek miał przyjść już taki właściwie to już bez jakichś braków i jakichś problemów, no bo już powinien stanąć przed Bogiem taki przygotowany i taki już właściwie nastawiony i taki. Czy tak rzeczywiście ludzie do Pana Jezusa przychodzili? Czy kiedy oni przychodzili ze swoimi potrzebami, to czy przychodzili właśnie i Pan Jezus pytał, czy Ty masz wiarę, że Cię uzdrowię? Czy najpierw powiedz, czy tak wiesz, że tak się stanie? Oczywiście Pan Jezus oczekiwał, czego pragniesz. Pytał, co chcesz, jaką masz potrzebę. Ale widzimy, że kiedy ta kobieta właśnie, ktoś się dzisiaj modlił, podeszła z tyłu tam do Pana Jezusa i tylko mówi, tylko żeby rąbka Jego szaty dotknąć. Z taką nadzieją, z taką wiarą i z drżeniem, z obawą, myśląc, że nie to, że przyszła, wiecie, stanęła przed Nim i powiedziała: Panie, pomóż mi, ratuj mnie. Ona myślała, jestem godna, gdzieś tam w tłumie, gdzieś tam się przepychała tego, że tam z tyłu Go dotknąć, obawiając się, że Jezus ją nie przyjmie tak, jak należy. Widzimy nawet wtedy, kiedy Pan Jezus ją faktycznie uzdrowił, kiedy ta moc z Niego wyszła, on obrócił się i mówi, kto się mnie dotknął? Ona się wstydziła, ona się bała wyjść, powiedzieć. Myślała sobie, teraz on na mnie nakrzyczy, że ja tu się Go dotknęłam. Nawet nie rozumiała, jaki Jezus jest.
No, była nieczysta też. Nie bardzo.
Była nieczysta, ale tak czy owak widać, że nie rozumiała Jego miłosierdzia nad nią, bo przecież to z Jego miłosierdzia została uzdrowiona. To nie było coś takiego, jakieś metafizyczne zjawisko, że w Jezusie taka moc była, która po prostu wyskakiwała na każdego, kto Go dotknął. Bo widzimy, że tam wielu było, którzy napierali na Niego w tym tłumie. Ale to ona przez tą swoją maleńką wiarę, taką widać nie do końca rozumiejącą, do kogo nawet przychodzi, doświadczyła Jego łaskawości. Bo w sercu miała to właśnie oczekiwanie i nadzieję i patrzyła na Niego, tego, który może jej pomóc. Tyle, że nie rozumiała właśnie Jego serca pełnego miłosierdzia dla niej. Pan Jezus, wiemy, nie bał się nawet dotknąć zwłok człowieka. aby je uleczyć. To, co widzę tutaj w tej sytuacji, to to, że Anna, mając tę gorycz w sercu, właśnie z powodu tego, że nie miała dzieci, właśnie z tego powodu, że ta jej, ta druga żona Elkany dokuczała jej i czuła się właśnie taka pokrzywdzona, że tamta ma tyle dzieci, a ona nie ma ani jednego i to taka niesprawiedliwość, to takie, dlaczego tak było. Cała ta gorycz jednak nie odepchnęła jej od Boga, ale właśnie w tym wszystkim ona szukała Boga w modlitwie i widzimy, że była to taka modlitwa, którą nieczęsto się modlimy. To znaczy czytamy tutaj, że bardzo płakała. Ta gorycz, ten ból, to cierpienie sprawiło, że ona, kiedy zaczęła się modlić, to po prostu pociekły z jej oczu łzy i to obfite łzy. To czytamy, bardzo płakała, szlochała tam przed Bogiem. I kiedy tak się modliła, kiedy tak szlochała, jednocześnie nie wypowiadając głośno tych słów, ale jak czytamy tutaj, tylko usta jej się poruszały, ale nie było nic słychać na zewnątrz. Eli, który tam siedział na swym krześle, przyglądał się jej uważnie i widząc jej takie zachowanie, które najwyraźniej nie było typowym w świątyni pańskiej, niewielu ludzi tak się modliło. Kiedy to ostatnio tutaj ktoś szlochał? Zdarzyło się parę razy, ale to nie jest tak, że jest to normalne, że do tego jesteśmy przyzwyczajeni, że na każdym nabożeństwie wszyscy szlochają, albo połowa szlocha, albo przynajmniej ktoś szlocha. To nie jest coś innego. Tam najwyraźniej też było wiele formalności. Widać było, o których mówiliśmy tutaj w tych czasach sędziów, te kwestie religijne stały się po prostu pustym rytuałem. Ludzie przychodzili, tak, składali ofiary, składali swoje modlitwy, ale często było to suche, często było to puste. Nie było w tym zaangażowania serca. Były jakieś formy uznane, były jakieś zwyczaje przyjęte, był pewien jakiś status zachowania się w świątyni. I Anna tutaj nie pasowała do tego obrazka, do którego Eli był przyzwyczajony. I Eli się to niepokoił. Eli tutaj patrzy na nią i nie dostrzega tego, co tam naprawdę się dzieje. Ale wydaje mu się, że ona po prostu się upiła. I teraz tutaj jakieś coś dziwnego robi przed Bogiem. I zaczyna ją karcić. Jako kapłan miał obowiązek dbania o to, aby w świątyni był porządek. I wiemy, że Pismo wielokrotnie wzywa nas do tego, abyśmy karcili zło, które postrzegamy i napominali niesfornych i napominali innych, a szczególnie ci z nas, którzy są postawieni w jakimś miejscu autorytetu. Jesteśmy wzywani do tego, żeby nie przymykać oka na zło, które się dzieje wokół nas, ale żeby je karcić. Ale jakże rzadko, można być świadkiem czy doświadczyć właściwego karcenia i właściwej reakcji na karcenie. Jakże często tego typu sytuacje mają miejsce. Kiedy wydawany osąd i karcenie jest niewłaściwie ukierunkowane. Gdyby Annę krytykował jakiś bezbożnik, gdyby tam w świątyni przydarzył się jakiś poganin, przydarzył się jakiś letni Izraelita, który patrzyłby na nią i zacząłby ją krytykować, że ona tutaj takie sceny odstawia, że takie łzy tutaj wylewa, że tak się nad sobą rozczula. Myślę, że nie byłoby to tak bolesne dla niej, niż gdy ten, który był tam postawiony jako zarządca tej świątyni, jako ten, który miał dbać o miłe Bogu uwielbienie, że to ten człowiek do niej przychodzi i zalicza ją do grona pijaków. I nawet nie próbuje dojść do tego, co ją trapi, co ją męczy, dlaczego tak się zachowuje, ale na podstawie tego, co obserwuje swoimi już ledwo widzącymi oczyma, wyciąga wnioski, które jakże mijają się z prawdą. Jego słowa tutaj do Anny są takimi szorstkimi słowami. Dopókiż będziesz się zachowywać jak pijana, wytrzeźwiej ze swojego upicia. On już wydał na nią sąd, już wydał wyrok. Uważa, że jest pijana i że tutaj przyszła i że co ona tutaj wyrabia. On nawet nie próbuje dojść do tego, co naprawdę ma miejsce. I zobaczcie, to dzieje się w świątyni. To dzieje się w miejscu, gdzie ludzie mieli przychodzić i wylewać swoje serca przed Bogiem. Bo przecież kiedy już Bóg powołał to miejsce, to powołał je właśnie do tego, żeby to był dom modlitwy. Żeby to było miejsce, gdzie ludzie mogą przyjść i wylać przed Bogiem swoje serca. I ta kobieta tutaj to robi. Ślubuje Bogu coś. I zostaje posądzona o pijaństwo. I niemal przepędzona z tego miejsca. I z jednej strony możemy myśleć, no tak, no każdy się myli, no Eli po prostu się pomylił. I taka prawda, tak. Każdy się może mylić. Tyle, że jakże ważne jest, abyśmy zanim zaczniemy kogokolwiek krytykowali, mogli wiedzieć o tym, że możemy się mylić. Gdyby Eli zakładał właśnie swoją omylność i był bardzo ostrożny w ocenianiu innych, to zanim wypowiedziałby te słowa, najpierw by zaczął z nią rozmowę, upewnił się, czy ona faktycznie jest pijana. Czy poszedłby jej porozmawiać z nią, żeby wyczuć, czy od niej leci tym winem, którym się ponoć upiła. Jakże łatwo jest wydać na kogoś pochopny sąd. Nawet w świątyni Bożej. Jakże łatwo jest, widząc drugiego brata, czy drugą siostrę w modlitwie, czy w uwielbieniu, wyciągnąć pochopne wnioski. Tutaj rzadko kiedy nam się zdarza, że ktoś, że tak powiem, odbiega od naszych takich przyjętych tutaj norm. Każdy zbór z czasem tworzy swoje normy zachowania i normy uwielbienia i normy modlitwy i śpiewu i tak dalej. Chcemy tego czy nie chcemy, po prostu do czegoś się przyzwyczajamy. Jest jakiś standard, który staje się czymś, co po prostu tak to u nas wygląda. Pojedziemy do innego zboru, przekonamy się, że tam są nieco inne standardy, troszkę inne wzorce, inne formy uwielbienia. Ale jakże łatwo jest, patrząc na te inne formy uwielbienia, czy spotykając się z ludźmi, którzy przychodzą do nas, albo nawet ktoś z nas z jakiegoś powodu zacznie zachowywać się inaczej niż jesteśmy przyzwyczajeni, jakże łatwo jest wyciągnąć niesłuszne, niewłaściwe wnioski. Wiecie, są takie społeczności, w których zawsze jest głośno. Zawsze wszyscy skaczą i zawsze wszyscy klaszczą i po prostu jest taki chaos i taki harmider, I to jest postrzegane jako wielka duchowość. I teraz ktoś z nas, z takiej społeczności, poszedłby tam i powiedziałby, to jest wielki harmider, to jest wielki hałas, to nie ma żadnej duchowości. I moglibyśmy się grubo mylić. Bo pośród tego hałasu tam i pośród tego harmidru mogą być serca, które prawdziwie Boga wielbią. I chociaż nam, my nie jesteśmy do czegoś takiego przyzwyczajeni, chociaż nam się trudno w tym znaleźć, chociaż dla nas nie jest to coś, co chcielibyśmy, żeby było normą w zborze, do którego uczęszczamy, to niedobrze jest, jeśli my wyciągniemy wniosek, że tam wszyscy są po prostu krzykaczami i to, co robią, to w ogóle dociera tylko do sufitu i nigdzie więcej. Widzicie, bracia, bardzo łatwo jest osądzać coś, do czego my nie jesteśmy zwykli i co nam nie odpowiada. Tak samo oni, tam niektórzy z tamtych przychodzą tutaj i mówią, co za tutaj jakaś zimnica duchowa. Nikt nie skacze, nikt nie krzyczy w czasie modlitwy. Tak się cicho, spokojnie modlą. Co to jest? Toż to jacyś, oni chyba poumierali już wszyscy duchowo. Jakże łatwo jest po takich rzeczach, wiecie, wyciągać wnioski, które są oceną według ciała. Są oceną po rzeczach zewnętrznych. Ale sami powiedzcie, czyż nie jesteśmy ku temu skłonni? Czyż nie jest tak, że nie zastanawiamy się czasami nad tym, na jakiej podstawie budujemy taki czy inny osąd drugiego człowieka? Iluż z nas popełnia taki błąd, jaki popełnił Eli? Że nie zadamy sobie trudu, aby zadać pytania, aby zgłębić, aby spróbować dotrzeć do tego, dlaczego ktoś tak czy inaczej się zachowuje, dlaczego to czy tamto robi, ale po prostu na podstawie tego, co obserwujemy, co widzimy, już w sercu wyciągnęliśmy wniosek i osądziliśmy drugiego brata czy siostrę. Najwyraźniej Eli nie był przyzwyczajony do płaczących kobiet w świątyni. A jeśli były tam takie, to być może właśnie to były takie pijaczki. Być może zdarzało się w tamtych czasach, że tam właśnie do świątyni pańskiej przychodziły takie kobiety rozwiązłe, z którymi ci synowie Heliego sobie właśnie, jak czytamy dalej, uprawiali nierząd. Pijane. I być może one tak się zachowywały. I Eli na podstawie tego, co być może już obserwował wśród takich kobiet, od razu tą zaklasyfikował do tej samej grupy. I znowu, jak łatwo jest. Tylko dlatego, że tu czy tam widzieliśmy jakieś negatywne przykłady takiego czy innego zachowania, jak łatwo jest nam wszystkich innych, którzy coś podobnego robią, czy podobny sposób się zachowują, do tego samego worka wrzucić. To tak jak tutaj ci ostatnio goście nasi przyjechali do zielonoświątkowców pierwszy raz w życiu i spodziewali się tu nie wiadomo czego, że będziemy tutaj nie fikołki robić, czy co jeszcze. I tacy zdziwieni byli, że tak mówią, tak jakoś tak spokojnie i tego, tak, być może takie mile oczekiwanie, że to nie wiadomo, co się będzie działo. Tańczyć będą, czy co, no, skakać. Takie ludzie mają wyobrażenie, oczekiwanie, że tak źle świątkowcy wszyscy się zachowują. Tak nie ma to słusznej podstawy. Gdzieś można się tego doszukać i wiele jest takich społeczności, które coś takiego reprezentują. Ale czy my musimy to robić? I czy musimy się w ten sposób zachować, żeby być prawdziwymi zielonoświątkowcami? Czy rzeczywiście musimy takie rzeczy robić, żeby być bardziej duchowymi? To są rzeczy, nad którymi trzeba myśleć. Jak wiecie, jesteśmy w swoim gronie, to nas to się nie przejmujemy, co nas to. Ale kiedy gdzieś wychodzimy na zewnątrz, kiedy gdzieś jedziemy do innego zbora, bo kiedyś to ktoś tutaj do nas przyjeżdża, jeden, drugi, trzeci i powie wprost, bracie, i słyszałem takie tutaj, właśnie jakaś siostra przyjechała i zgorszyła się, bo siostra, nie wiem, miała jakąś przypiętą jakąś broszkę, czy korale miała założone, już nie pamiętam, coś w tym stylu. No i ktoś się zgorszył. I sobie myślę, czy ta osoba w ogóle wie, co to znaczy zgorszyć się? Czy to rzeczywiście o to chodzi? Że coś nam się nie podoba u kogoś, że ktoś się zachowuje, czy ubiera się w sposób, który my nie akceptujemy i w ten sposób my się możemy zgorszyć? Czy to rzeczywiście o to chodzi? Czy ktoś w ogóle wie, co to znaczy zgorszyć się, mówiąc takie słowa? Czy nie jest to pochopny sąd? Czy nie jest to po prostu próba zagonienia wszystkich do tej samej obory, że tak brzydko się wyrażę, i uczynienia wszystkich takimi samymi, jak ktoś uważa, że jest słusznie? A wszystko inne po prostu będę krytykować, będę się gorszył tym, jakoby próbując na kimś, nie wiem, wywrzeć poczucie winy, żeby tak samo jak my się zachowywał, czy tak samo jak my się ubierał, czy coś takiego. Niestety i w Kościele nie brakuje przykładów niewłaściwego sądu. I dlatego Pan Jezus powiedział: uważajcie, jak sądzicie. Najpierw mówi: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. A więc zaczyna od tego, żebyśmy nie zajmowali pozycji Boga, który zna serce człowieka i który zna motywy towarzyszące takiemu czy innemu zachowaniu, takiemu czy innemu stylowi życia, takim czy innym decyzjom drugiego człowieka. Pan Jezus mówi: jakim sądem sądzisz, takim sądem zostaniesz osądzony. Jaką miarą mierzysz, taką miarą zostaniesz zmierzony. I tutaj powinniśmy wziąć sobie to do serca. Czy chcielibyśmy, żeby Bóg nas osądzał po tym, co zewnętrzne? Czy chcielibyśmy, żeby inni ludzie oceniali nas na podstawie tylko tego, co widzą na zewnątrz? A więc po pierwsze, Pan Jezus mówi: nie sądź drugiego. Ale mówi: sądź siebie samego. Badaj swoje własne serce. Zobacz, czy ty, który dostrzega w to źdźbło wokół swojego brata, czy ty przypadkiem nie chodzisz z belką w swoim oku. Widzicie, Eli potrafił bardzo ostro przemówić do Hany. Ale co z jego własnymi synami? Co z jego własnymi dziećmi? No, czytamy dalej, że ich karcił. Nie to, że ich nie karcił. Ale to nie przynosiło żadnego skutku. Nie podjął żadnych innych środków, jeśli karcenie nie wystarczało, żeby się nimi zająć. Oto oni w wielkiej mierze, myślę, przyczyniali się do tego, że taki był porządek w Izraelu, czy raczej taki bałagan. Przez to, co oni wyrabiali w świątyni. Oni byli zgorszeniem dla wielu. I Eli z nimi nie potrafił sobie poradzić, ale potrafił przyjść do tej kobiety we łzach i ją ostro skarcić. Jej wyrzucić coś, co nie było prawdą. Jakże łatwo jest być ostrym dla innych, a pobłażliwym wobec siebie samego i rzeczy, którymi powinniśmy się lepiej zająć. Tak jak już wcześniej powiedziałem, Pismo nas wzywa do tego, żebyśmy napominali jedni drugich. Żebyśmy zachęcali jedni drugich przez napomnienie, przez skarcenie nawet. Ale musimy to czynić w duchu łagodności i pokory, bacząc na siebie samych. Musimy upewnić się, że jeśli kogoś chcemy napomnieć, to rzeczywiście mamy dowody tego, że napominamy za coś, co rzeczywiście jest niewłaściwe. A nie, że jest to oparte tylko na domysłach, na jakichś naszych spostrzeżeniach, na czymś, co jest zewnętrzne. I niekoniecznie odzwierciedla prawdę. I ważne jest, żebyśmy, nawet jeśli nie podejmiemy się tego karcenia, żebyśmy nawet w sercach nie nosili jakiegoś sądu brata czy siostry, czy kogokolwiek wokół, na podstawie tylko tego, co obserwujemy, co widzimy, co nam się wydaje. Nawet najwyżej postawieni ludzie się mylą. Amen? Tak, mylą się. To głupota, żeby człowiekowi przypisywać nieomylność. Tylko Bóg jest nieomylny. A wszyscy jako ludzie mamy cząstkowe poznanie. Nasze zrozumienie siebie samych jest cząstkowe, a co dopiero innych. Tylko Bóg jest nieomylny. Żaden człowiek nie może sobie czegoś takiego przypisywać. Nasze ludzkie serca są zbyt głębokie, żeby je spenetrować ludzkimi oczyma. Jedynie czytamy: Pan bada serca. Jedynie On zna tajniki naszych myśli i najgłębsze zakamarki naszego ducha. To przed Nim to wszystko jest jawne i odkryte. Ale nie przed nami. Chyba że On zechce nam to objawić, czy jakąś część z tego. Dlatego bądźmy ostrożni. Bądźmy ostrożni przed wyciąganiem pochopnych wniosków i otwieraniem naszych ust w krytyce czy karceniu, zanim się nie upewnimy, że rzeczywiście jest to słuszne i potrzebne. Heli w tym swoim zachowaniu wobec Anny objawił swój brak wiedzy, objawił brak takiego współczującego serca i łagodności, jakiej potrzebował jako Boży kapłan. I patrząc na jego postawę, mówię: dzięki Bogu za naszego arcykapłana. Dzięki Bogu, że nie mamy takiego Helego nad sobą, który by się miał z nami wstawiać. Ale mamy arcykapłana, który czytamy we wszystkim doświadczony jak my, współczujący. Doskonale oręduje za nami. Chwała Bogu za naszego arcykapłana, który nigdy nas niewłaściwie nie odczyta. Który nas nigdy niewłaściwie nie skrytykuje. Ale który zawsze dokładnie wie, gdzie jesteśmy, jakie są nasze serca. Każde Jego słowo jest prawdą, jest słuszne. Zwróćmy też uwagę na postawę Anny, jak ona zareagowała na te słowa Heliego. Ona nie tylko nie była winna temu oskarżeniu, ale w tym czasie, kiedy Heli zaczynał wyciągać te wnioski i budował ten osąd, ona modliła się o syna, którego zamierzała poświęcić Bogu jako Nazyryjczyka, a więc jako taki kogoś, kto całym swoim życiem byłby protestem przeciwko jakiejś rozwiązłości i złu, które było obecne w tamtym czasie. Nazyrejczyk był człowiekiem, którego ostatnio mówiliśmy, miał stronić od wina i od wszystkiego, co związane z krzewem winorośli. I ona o takiego się modliła w czasie, gdy ten sądził, że ona jest pijana. Ale kiedy widzimy, że Eli ją tak krytykuje i tak ją oskarża, ona nie reaguje jakimiś słowami krytyki wobec niego. Ona mogła powiedzieć: ty lepiej zajmij się swoim własnym domem i swoimi synami, zobacz, co oni wyrabiają. Nic takiego. Ona kiedy została skrytykowana, nie próbowała, wiecie, teraz skrytykować jego. I to jest najczęstsza reakcja, jaką się dostrzega u ludzi, którzy są poddani krytyce. Kiedy ktoś do nich przyjdzie i coś im powie, że to czy tamto jest złe, to wielu ludzi po prostu zamiast zastanowić się, czy jest to słuszne, czy jest to niesłuszne, czy faktycznie tutaj jestem winny i może coś powinienem naprawić, czy może jest to niesłuszne i należy wyjaśnić tej osobie i powiedzieć: słuchaj, to nie jest tak, jak myślisz, ty źle sądzasz, źle rozumiesz, to nie jest tak, i powiedzieć, jak jest. Wiele osób po prostu się w sobie czuje się urażonych, że ktoś w ogóle ich skrytykował i zaczyna: a ty co, lepszy jesteś, a ty kim jesteś, że tutaj nie zaczynasz sądzić, a ty co, nie masz swoich problemów, nie masz swoich spraw, a ty co, nie, a zobacz co tu. I jak gdyby jest niewłaściwa próba być może krytykowania czy skarcenia, ale też niewłaściwa reakcja. Zobaczmy, jak ta kobieta zareagowała. Chociaż była niesłusznie oskarżona, niesłusznie skrytykowana, niesłusznie zaatakowana, zobaczmy, jaka była jej reakcja. Jak ona zachowała się wobec tej krytyki. W jej słowach po pierwsze widzimy wielki szacunek wobec Heliego. Nie ma tutaj ani grama jakiegoś braku szacunku i ataku jego sytuacji, jego problemów. Nic takiego nie ma. Ona do niego się zwraca, mówiąc do niego: mój Panie. A więc ona szanuje jego autorytet, mimo że Heli miał swoje braki. Ona rozmawia z nim, okazując właściwy szacunek jemu jako kapłanowi. Po drugie, widzimy, że Anna tłumaczy, jak naprawdę jest. Ktoś powiedział, czy takie, wielu ludzi tak mówi, że tylko winni się tłumaczą. Słyszeliście takie nieraz? Jak zaczynamy się tłumaczyć, to nie tłumacz się, winni się tylko tłumaczą. Co za bzdura. Bzdura. Oczywiście, że winni się tłumaczą. Ale niewinni też się tłumaczą. I muszą się wytłumaczyć, jeśli ktoś ich niewłaściwie oskarża. Niektórzy przyjmują taką postawę nawet w kościele. Jak ktoś mnie atakuje, jak ktoś mnie o coś oskarża, to ja po prostu nic nie będę mówił. Pan niech mnie broni. I oczywiście Biblia o czymś takim mówi, że Bóg ma nas bronić, ale nie mówi, że nie mamy się wytłumaczyć. Kiedy Biblia mówi, że Bóg nas broni, to mówi to w kontekście zemsty. Jeśli my byśmy chcieli się mścić na kimś, jeśli my byśmy chcieli kogoś za cios mu oddać ciosem, w takim kontekście Biblia mówi: nie, zostawcie to, pomsta jest moje, ja odpłacę, mówi Pan. I Bóg mówi: ja się zajmę twoimi przeciwnikami, ty nie podejmuj się pomsty. Ale Biblia nie mówi tego w kontekście, żebyśmy nie mieli wyjaśnić innym, jeżeli coś źle o nas rozumieją. Pamiętacie w Dniu Zielonych Świąt, co się wydarzyło? Kiedy na uczniów został wylany duch i co ludzie mówili, tak samo jak ten tutaj Heli: popijeli się młodym winem, zobaczcie, jak oni się zachowują. Nie byli przyzwyczajeni do czegoś takiego, co tam się działo. O, to wychodziło poza ich religijne wyobrażenia, poza ich przyzwyczajenia, poza ich ramy, które mieli swoje. I wielu tam zaczęło się sobie drwić i kpić. Ale Piotr, kiedy wstał, powiedział: nie, oni nie są pijani, jak mnie macie. A więc wyjaśnił, o co chodzi. Nie było tak, że oni: o, tu my się zabieramy, teraz Bóg im wszystko wytłumaczy. Nie, on wstał i trzeźwo wyjaśnił. To jest to, co napisano u proroków, to co Joel zapowiedział i tak dalej, wiecie. Wyjaśnił im to wszystko, co tam się działo. Że to jest wypełnienie proroctwa. Tak samo tutaj. Anna nie zamyka się w sobie, nie czuje się tak urażona, że wychodzi ze świątyni i tak myśli, zostawia tego Heliego w przekonaniu, że tutaj no faktycznie jakaś pijaczka, dobrze ją przegoniłem. Ale mówi: nie, nie mój Panie, lecz jestem kobietą przygnębioną. Mówi mu o swoim bólu. Mówi: to, że tak się zachowuję, nie jest wynikiem tego, że jestem pijana, a dlatego, że mam ból w sercu. Ja płaczę przed Bogiem. I wyjaśnia mu to spokojnie, rzeczowo, mając czyste sumienie, mówi mu o tym, co jest. Jeśli mamy czyste sumienie faktycznie, to nie potrzebujemy się obruszać, że ktoś nas krytykuje, nie potrzebujemy się obrażać, nie potrzebujemy teraz szukać, gdzie my go musimy zaatakować i co jemu wytknąć, ale możemy po prostu prosto i rzeczowo powiedzieć, jaka jest sprawa z nami, jak to rzeczywiście u nas wygląda, jak to naprawdę jest. I nie potrzebujemy przy tym się unosić. Wystarczy to normalnie, rzeczowo, spokojnie wyjaśnić. Ani wina, ani innego trunku nie piłam. Nigdy nic takiego nie piła. Dlaczego ją nazywa pijaną? Ale mówi: wylałam swoją duszę przed Panem. Nie uważaj swojej służebnicy za kobietę przewrotną. To jest takie w oryginale, takie ciekawe wyrażenie, które o dziwo później jest zastosowane do synów Heliego właśnie. On tutaj mówi: nie jestem córką Beliala. Nie uważaj mnie za córkę Beliala. I to jest takie wyrażenie, które niesie w sobie ten element przewrotności, takiego właśnie zepsucia, takiej nieprawości. Ona mówi: nie miej o mnie takiego mniemania, nie noś w sercu takiego osądu mnie. Gdyż mówi: ja tutaj przed Panem swoją duszę wylałem. I zobaczcie, kiedy ona to wyjaśnia, kiedy ona mu to przedstawia, postawa Heliego się zmienia. Heli sobie zdaje sprawę, że się pomylił. Uświadamia sobie, że wyciągnął niewłaściwe wnioski, wydał na nią niewłaściwy sąd. I to, co przed chwilką, ta jego postawa chęci wyrzucenia jej z tego miejsca, zmienia się w postawę modlitwy o nią. W postawę błogosławieństwa jej. W postawę zapewnienia jej, że Bóg wysłucha jej modlitwy, jeśli ona rzeczywiście z takiego serca się modliła. A więc zobaczcie, jeśli ktoś nas niewłaściwie krytykuje, jeśli ktoś nas atakuje i my przyjmiemy w tym właściwą postawę, to możemy pozyskać brata, możemy pozyskać siostrę, możemy znaleźć sobie sojusznika, możemy znaleźć kogoś, kto się z nami będzie modlił teraz, a nie będzie nas krytykował. A jeśli zareagujemy w niewłaściwy sposób, to nie dość, że ta osoba nie zmieni o nas zdania, a jeszcze między nami będzie jakiś antagonizm. Także tutaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę na te dwie rzeczy. Po pierwsze, bądźmy ostrożni z krytyką innych. I dobrze się upewnijmy, jak sytuacja naprawdę wygląda, zanim podejmiemy się krytyki. Tak jesteśmy wzywani do naprawiania błędów nie tylko swoich, ale i innych. Ale musimy to czynić z wielką ostrożnością. I dobrze się do tego przygotować. I najpierw dużo się modlić o tą osobę, zanim pójdziemy z nią rozmawiać. Po drugie, kiedy ktoś do nas przychodzi z krytyką, kiedy ktoś nas w taki czy w inny sposób atakuje, to zastanówmy się dobrze, czy jest to słuszne, czy nie jest to słuszne. Ktoś powiedział, jak ktoś ci powie, że jesteś osłem, to się tym nie przejmuj. Jak ci dwie osoby powiedzą, że jesteś osłem, to się nad tym zastanów. Ale jak ci już pięciu powie, że jesteś osłem, to idź kup sobie siodło. Coś w tym jest. Jeśli kilka osób nam zwraca uwagę na coś, może warto się nad tym zastanowić. Może rzeczywiście coś w tym jest. Czasami może być tak, że my tego nie widzimy sami. Jesteśmy po prostu ślepi na coś. I ktoś nam zwraca uwagę i naszą coś czepia. I my możemy tego nie być świadomi. Możemy tego nie widzieć. Dlatego Bóg kogoś nas posyła, żeby nam pomóc. A więc niechaj naszą reakcją na słowa brata czy siostry nie będzie od razu obruszanie się i postawa obronna i postawa ataku. Ale jeśli ktoś nas krytykuje, zastanówmy się, czy to ma podstawy. Jeśli nie ma podstaw, jeśli ma podstawy, no to wiadomo, trzeba się tym zająć, tak? Trzeba powiedzieć, no faktycznie, dzięki ci, bracie, uściskać ich. Dzięki ci, zachęcić ich, tak. Dziękuję, że przyszedłeś do mnie, że miałeś mi tę odwagę to powiedzieć. Że inni może widzieli, ale się właśnie bali, czy nic nie powiedzieli mi. Ja bym dalej tak robił, gdybyś ty mi tego nie powiedział. Dobrze jest zachęcić taką osobę. Jeżeli ktoś nam coś powie, nie tak robiliśmy, podziękować im za to. Nie oburzać się. Wiecie, mnie to zadziwia, jak ja mam tych różnych uczniów tego angielskiego i coś źle powiedzą. Ja im zwracam uwagę, oni się na mnie obrażają. Co myślę, co oni wyrabiają? To co, ja mam nie zwracać uwagi? Mam, jak oni źle mówią, to ja się uśmiechnę i piąteczka. To co, tego chcą ode mnie? To im pomoże? No chyba po to jestem, żeby im pomóc, tak? Żeby, jeżeli się popełnią błąd, to żeby im zwrócić uwagę. I jeśli któryś z uczniów mi zwróci uwagę, załóżmy, coś źle napisze na tablicy, to ja się nie denerwuję, rzucam ich tam, wiecie, kredą czy coś w tym stylu, tylko zawsze mówię dziękuję bardzo. Ktoś mi się pomyliłem faktycznie, no i dobrze mi powiedział, no bo czas poprawi, wszyscy mają dobrze, tak wszyscy mieliby źle, gdyby oni o panu nauczyciel napisał, no to chociaż źle tam napisał, to my nic nie będziemy mówić. No nie, no, trzeba powiedzieć, tak? No nie mam powodu teraz, żeby się obrazić, że tu uczniowie śmieją mnie poprawiać. Bo ja też się mylę, też mi się zdarza, że coś tam źle napiszę. Dobrze, jeżeli mi pomogą, tak czy nie? Tak samo w życiu. Dokładnie tak samo. Że ktoś coś dobrze zwróci uwagę, to bądź wdzięczny i powiedz mu, że jesteś wdzięczny, żeby go zachęcić, żeby drugi raz mu tak samo do kogoś innego poszedł i też pomógł komuś, żeby się nie bał. bądźmy wdzięczni. Ale jeśli jest to niewłaściwe, jeśli nas krytykują za coś, co nie jest prawdą, to spokojnie, nie oburzajmy się, ale spokojnie wyjaśnijmy, jak jest. W nadziei, że ta osoba zrozumie, że sama zweryfikuje swój osąd. Przedstawmy argumenty i być może zyskamy sojusznika i kogoś, kto będzie nam wsparciem. Tak jak tutaj, kiedy Heli rzeczywiście uświadomił sobie i przyjrzał się jej i wysłuchał jej rzeczowych słów, to czytamy, że Heli mówi: idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co go prosiłaś. I tutaj Eli staje się głosem Bożym rzeczywiście. Tak jak przed chwilką był głosem wroga, tak chwilę później staje się głosem Boga. I wiecie, że tak może być z ludźmi, nie? Tak Piotr. W jednej chwili mówi takie słowa, że Pan Jezus mówi: ciało i krew ci tego nie objawiły, ale to Ojciec mój w niebie ci to objawił. A za chwilę mówi: idź precz, szatanie. Z chwilą moment, jedna rozmowa. W jednym momencie był głosem Bożym, za chwilę był głosem szatana. I my tak samo możemy tak być. Gdzieś coś nie słuchamy dobrze Pana Boga, już diabeł nam coś głupiego podsunie. A to nie znaczy, że już teraz cały czas jesteśmy diabelskim głosem, już nikt nas nie należy słuchać. Bo za chwilę się upamiętamy z tego i Bóg może się nami posłużyć. I Bóg może przez nas przemówić. Tak jak tutaj ewidentnie posłużył się tym Heliem. Także ta kobieta wyszła, widzimy dalej, już się nie martwiła. Już była pocieszona, już zjadła i czytamy, że już jej oblicze nie było smutne, już nie wyglądała na przygnębioną. A więc te słowa Heliego stały się dla niej źródłem inspiracji, zachęty i faktycznie wiary, że Bóg odpowie na jej modlitwę. Czas nam to wszystko podsumować, więc króciutko tylko. Po pierwsze, jeśli masz w sercu swoim troski i kłopoty, jeśli masz w sercu gorycz, to wiedz, że najlepsze miejsce, gdzie możesz z tym przyjść, to jest do Boga w modlitwie. Do tego, który cię dokładnie rozumie, który ci dobrze współczuje, który nie jest obojętny na twój ból, na twoje cierpienie, ale który z otwartymi ramionami cię zaprasza, żebyś do niego przyszedł. Mówi: śmiało przyjdźcie do tronu łaski, do tronu miłosierdzia, do miejsca, gdzie Bóg znajduje przyjemność w udzielaniu dobrych darów swoim dzieciom. Przyjdź szczerze. Nie zakładaj maski, nie używaj jakichś, nie wiadomo jakich słów, ale powiedz tak, jak jest. Powiedz po prostu tak, jak jest. Wylej swoje serce przed Bogiem, który ciebie zna i który ciebie rozumie. Wiedz, że jest to miejsce, w którym możesz znaleźć prawdziwe pocieszenie. Jest to miejsce, w którym możesz odnaleźć swój pokój. Jest to miejsce, w którym możesz doświadczyć Bożego błogosławieństwa. Wiemy, że ten punkt, który tu jest opisany, jest punktem zwrotnym w życiu tej kobiety. Anna doświadczyła dramatycznej przemiany życia po tej modlitwie, po tym płaczu w świątyni. I czasami jest tak, że modlimy się, i nam się wydaje, że się nic nie zmienia. Ale tutaj Hanna przez wiele lat też się modliła. Wiele lat czekała na to dziecko. Wiele lat pragnęła tego dziecka. I wydawało się, że nic się nie dzieje. A jak ostatnio mówiliśmy, był to proces przygotowania jej do tego czasu, kiedy Bóg chciał powiedzieć tak. I przychodzi ten moment zwrotny, kiedy modlisz się. I już nieraz jesteś o krok od już po prostu porzucenia tego. Już jesteś zniechęcony czy zniechęcona i myślisz sobie: nie będę się więcej modlić. Nie. Pan Jezus mówi: pukajcie, aż otworzą. Tak jak ten przyjaciel w nocy, tam do tego swojego przyjaciela. Mówi: nie, idź, już jestem w łóżku, już tam chcę. Nie. Pukaj. On otworzy. Mówi: jeśli taki przyjaciel ci otworzy, to Bóg wam nie otworzy, jak ci będziecie nalegać. Jak ta wdowa, która tam przychodziła do tego sędziego, a ten: no ja się nie liczę z ludźmi, z Bogiem się nie liczę. Przepędzał ją. A ona przychodziła, biedna wdowa, i tam prosiła go, żeby jej sprawili. I w końcu ten sędzia mówi: no nie, nie daj mi spokoju ta kobieta. No dobra, w końcu się nie zajmę jej sprawą. I Pan Jezus mówi, jak ten niesprawiedliwy sędzia tak się zachowuje, to wy myślicie, że wasz Ojciec w niebie wami się nie zajmie? Że wy myślicie, że On będzie nieczuły na wasze prośby, które ponawiacie? Nie. Nasz Bóg nie jest ani jak ten zły sędzia, ani jak ten przyjaciel. On nie leży w łóżku i nie chce mu się wyjść. Nic takiego. Nasz Bóg czeka, aby okazać łaskę, aby okazać dobroć, aby udzielić wszelkiego dobra swoim dzieciom. A więc nie ustawajmy w naszej modlitwie, nie ustawajmy w wołaniu, nie ustawajmy w oczekiwaniu, że nasz Bóg nam odpowie. I przyjmujmy tę odpowiedź, którą daje dzisiaj. To jest ważne. Jeśli dzisiaj mówi nie, z wdzięcznością przyjmijmy Jego nie. I dalej się módlmy. Tak jak Paweł. 3 razy się modlił, jak Bóg mu już wyraźnie powiedział, że nie, wtedy dopiero przestał. Ale tak, jak ci Bóg wyraźnie nie powie nie, tylko na razie ci mówi nie, to módl się dalej. Przestawaj. Oczekuj na Jego pomoc, na Jego działanie. Oczekuj na Jego łaskę, póki co, żeby Cię przeprowadził przez ten czas, kiedy nie masz tego, o co prosisz. I dziękuj Mu za to, co masz. Tak jak Hanna, jak Anna, znajdź tutaj pocieszenie w tej modlitwie. Prawdziwa modlitwa nigdy nas nie pozostawia bez zmiany. Jeśli modlimy się tak jak Anna, ze szczerego serca, jeśli wylewamy nasze serce przed Bogiem, to chociaż niekoniecznie od razu, tak jak ona nie od razu, wiecie, zaszła w ciążę po tej modlitwie. Znaczy mówię tam od razu w tej świątyni, tak? Musiała iść tam do domu i tak dalej. Tam musiał być jakiś czas, kiedy to się stało. Kiedy zobaczyła owoc tego w końcu. Ale ona od razu, zobaczcie, już po tej modlitwie znalazła pokój dla swojego serca. Już przestała się martwić. I tak jest Słowo Boże mówi, złóżcie wszelkie swoje troski, a pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzec będzie serc waszych. Możemy znaleźć ukojenie, możemy znaleźć pokój, możemy znaleźć nadzieję i wiedzieć, że jeśli się modliłem, jeśli się wytrwale o to modlę, to Bóg się zajmie tą sprawą. To ona jest w Jego rękach. To mam dobrego Boga, który mnie nie zostawi, nie opuści, ale który troszczy się o mnie i odpowie mi. Pan Jezus mówi, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. I wiem, że tutaj są różne warunki i tak dalej, ale Pan Jezus powiedział te słowa w ten sposób, aby nas wszystkich zachęcić do modlitwy, pełnej wiary, pełnej oczekiwania, że Bóg odpowie, że Bóg się nami zajmie. I taka jest prawda, że jeśli z wiarą się modlimy, już mamy, tak jak Jan mówi, już mamy to, o co prosiliśmy. To się z pewnością stanie. Dlatego, że jeśli się właściwie modlimy, to nigdy nie modlimy się w taki sposób, że wykluczamy z odpowiedzi Boga Jego dobrej woli. Jeśli wylewamy nasze serca przed Nim, dobrym naszym Ojcem, to po prostu wiemy, że On da to, co dobre. I On da to, co dobre. Odpowie na naszą modlitwę. Tak czy inaczej, Jego odpowiedź będzie dobra. Amen? Dlatego możemy być wdzięczni, bracia, siostry. Dlatego możemy się pomodlić i cieszyć się od razu. Jeżeli człowiek modli się i wstaje i zaczyna od razu narzekać na to, co się modli, albo opowiadać innym o swoim problemie w taki sposób, obawiam się, że się nie modlił, tylko powiedział jakieś słowa. Jeśli się modlił, to może już chwalić Boga. Wiecie co, modliłem się, ufam, że Bóg coś z tym zrobi. Tak, mam taki problem, nie jest taka sytuacja, ale wiesz co, modliłem się i modlę się o tę sprawę. Wiem, że Bóg się tym zajmuje. Wiem, że to jest w Bożych rękach. I oczekuję na to, co Bóg uczyni. Pochylmy nasze głowy jeszcze w modlitwie, proszę. Panie, dziękujemy za ten czas tutaj razem, gdzie zachęcasz nas od początku tego nabożeństwa i teraz do modlitwy, do składania naszych ciężarów na Ciebie, do przychodzenia do Ciebie z tym wszystkim, co nas trapi, co nas męczy. Dziękujemy, że mamy w Tobie tak wiele zapewnień, tak wiele zachęty, by przychodzić by składać na Ciebie to wszystko. By się nie martwić, by się nie zamartwiać, by nie żyć w stresie, nie żyć w jakimś lęku i obawie przed przyszłością, ale składać wszelkie nasze troski, wszelkie nasze kłopoty, wszelkie nasze zmagania na Ciebie, który masz o nas staranie i możesz uczynić daleko więcej ponad to wszystko, o czym myślimy lub o co prosimy. Panie, daj, by te słowa Pisma, w których pokazujesz nam swoją gotowość, by nam pomóc, swoje pragnienie, by okazać się wielki w naszych potrzebach, zachęciły nas i zachęcały nas codziennie do życia modlitwy. Kiedy wstajemy, kiedy kładziemy się, kiedy zajęci jesteśmy różnego rodzaju sprawami, kiedy pojawiają się takie czy inne wyzwania. Tak jak Anna tutaj nie wypowiedziała wielu słów, była to krótka modlitwa, wydaje się, chociaż było wiele łez. Daj, Panie, abyśmy i my umieli tak po prostu wołać do Ciebie z serc, w jednym, dwóch zdaniach, po prostu wołać do Ciebie i we wszystkim ufać Tobie i polegać na Tobie i umieć, Panie, każdą rzecz przedstawiać Tobie. A też, Panie, modlę się, byś pomógł nam, aby i nasze modlitwy były tak gorliwe, były tak poruszające nasze emocje i nasze serca. Wiemy, że to nie w naszych emocjach i nie we łzach jest siła modlitwy. Ale potrzebujemy też takiego czasu w naszym życiu. Potrzebujemy też tak modlić się z Twoją taką pomocą i z takim poruszeniem naszych serc. Modlimy się też, Panie, byś pomógł nam w właściwym duchu napominać jedni drugich. Nie być obojętnym wobec słabości, czy upadku, czy zła, które dostrzegamy w życiu brata czy siostry, ale mieć odwagę i mieć pokorę i łagodność, aby we właściwym duchu ich napomnieć i pomóc im, Panie. Pomóż nam upewnić się, co mamy powiedzieć, jak mamy to powiedzieć. Daj nam ostrożność w tych rozmowach, abyśmy nie wypowiadali nierozważnych słów, które mogłyby ranić i przynieść szkody. Daj nam, Panie, mądrość. Daj nam łaskę, aby nasze słowa były jak ten plaster miodu, jak ten pocałunek w usta, wypowiadane we właściwym czasie, we właściwym duchu. I daj też, Panie, nam, kiedy jesteśmy napominani, przyjąć właściwą postawę, aby okazało się to błogosławieństwem dla nas i dla tych, którzy do nas z tym napomnieniem przychodzą. O to wszystko modlimy się w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa i dziękujemy za Twoje Słowo, które nas poucza, które nas prowadzi, które jest źródłem mądrości i prawdy w naszym życiu. Niechaj ono mieszka w nas obficie i pomóż nam być Jego wykonawcami, prosimy. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. I zachęcam bracia, siostry.